Nasi rodzice marzyli o tym, żeby wyjechać na wakacje do Bułgarii. To był symbol takiego luksusu. No czasy się zmieniły. Luksus się też zmienił, ale Bułgaria pozostała i ma dla nas różne ciekawe rzeczy do turystycznego odkrycia, co dzisiaj będziemy sprawdzać. Do Ucha na Świat zapraszam, Miłka Malcan. Barbara Jońca, miłośniczka podróży, czasami związana z branżą turystyczną, czasami pracująca jako terapeuta rozwoju osobistego, spędziła w Bułgarii kilka miesięcy. Czy Bułgaria, którą być może pamiętamy z opowieści rodzinnych sprzed kilku dekad, nadal może być atrakcyjnym kierunkiem dla współczesnego podlaskiego turysty?
Mnie zachwyciła Bułgaria przyrodą i naturą. Morze Czarne to był dla mnie pierwszy raz wypad w tamte rejony, więc kąpiele w morzu, coś niesamowitego. Dowiedziałam się na przykład, że Morze Czarne ma zasolenie bardzo sprzyjające dla naszego organizmu, 13% bodajże. Oznacza to, że nie było po kąpielach takiej warstewki soli na ciele. Poza naturą, myślę, że też historia taka bardzo starożytna. Miłośnicy odkryć archeologicznych, jakichś takich megalitycznych budowli, architektury sprzed wielu, wielu lat też tam się odnajdą. Mieszkałam w Primorsku, to jest takie miasteczko bardzo blisko już granicy z Turcją, około 50 kilometrów tam było do granicy. Co tam odkryłam, to przede wszystkim miasto było położone w rezerwacie Ropotamo, dziki rezerwat z rzeką Ropotamo. Mieszkałam też w takim niezwykłym miejscu, gdzie miałam bardzo blisko morze, rzekę i las. Tuż obok właściwie znajdowało się takie właśnie megalityczne sanktuarium, kamienne głazy. Miejsce mocy, pamiętające jeszcze czasy trackie, dawnej cywilizacji, która te tereny zamieszkiwała. Szacuje się, że to miejsce pochodzi z XIII wieku przed naszą erą. Zostało odkryte niedawno, bo w 2003 roku. Wcześniej te tereny były własnością prezydenta Bułgarii, Żywkowa. W tej chwili miejsce przyciąga oczywiście turystów, nie tylko, bo tam też się odbywają. Latem była opera w tym miejscu, więc byłam tam kilka razy, w związku z tym, że to było bardzo blisko, można było tam się dostać albo rowerem, albo jak ktoś miał dobrą kondycję, 6 kilometrów, to jest w sumie niezbyt dużo do pokonania. Były też busy z miasteczka. O godzinie tam odpowiedniej wieczorem bus po prostu dowoził turystów za tam niewielką opłatą.
Czy ten teren jest jakoś strzeżony? Czy trzeba mieć pozwolenie, żeby tam wejść albo bilet kupić?
Tak, było to miejsce biletowane. Była budka przed wejściem, gdzie były sprzedawane bilety. To była kwota 2 lewa. Czyli około 4 zł, więc niewiele.
Czy jeżeli nie jesteśmy znawcami kultury trackiej, mamy szansę, żeby na przykład w Primorsku czy w okolicach mieć jakiegoś przewodnika, żeby sobie ten teren obejrzeć pod jakimś takim historycznym, świadomym kątem?
Tak, jak najbardziej. To miasteczko było naprawdę stricte turystyczne, więc możliwości zwiedzania z przewodnikiem było wiele. Były tam różne, no powiedzmy, firmy turystyczne, które taką opcję proponowały i proponują. W samym Primorsku jest również muzeum archeologiczne i tam centrum takie turystyczne, gdzie takie usługi były dostępne i są dostępne.
Dzisiaj proponujemy Primorsko, właściwie jako bazę wypadową do tego, żeby przyjrzeć się bliżej Bułgarii. Barbara Jońca spędziła w Bułgarii parę miesięcy i to były miesiące letnie, wakacyjne. Czy rzeczywiście wakacje to jest idealny moment na to, żeby się tam wybrać, czy lepiej gdzieś celować poza sezonem?
Lipiec, sierpień był takim sezonem w Bułgarii, kiedy przyjeżdżało tam wielu turystów z Polski. Byłam zaskoczona, jak wielu Polaków wybiera mimo wszystko Bułgarię na wakacje. Pewnie ze względów, powiem wprost, finansowych, ponieważ była ona stosunkowo tania w porównaniu z innymi kierunkami i pogoda jest wręcz gwarantowana, bo było ciepło, słonecznie. Przez ten czas, jak byłam, w ogóle praktycznie nie padał deszcz. Proponuję tam pojechać już w czerwcu, nawet koniec maja, czerwiec już jest bardzo sprzyjająca ku temu aura. Początek września, kiedy już jest też mniej turystów, jak najbardziej można się tam wybrać.
Wiemy, że Polacy lubią ten kierunek, ale czy to jest kierunek dla każdego? Tu mówimy o Primorsku, ale mamy przecież Słoneczny Brzeg. Czym się te dwa punkty turystyczne na mapie Bułgarii różnią?
No jest duża różnica. Z mojej obserwacji wynikałoby, że do Słonecznego Brzegu, to jest taki kurort sztucznie stworzony na potrzeby turystyki, gdzie są setki hoteli, pensjonatów. Więc w sezonie takie określenie, jakoby Słoneczny Brzeg był Las Vegas wschodu. Więc światła, muzyka od rana do wieczora, głośno. Więc osoby, które nie preferują takiej formy spędzania wolnego czasu, czyli chodzenia na dyskoteki ciągle, to myślę, że tam mogłyby się źle poczuć. Natomiast w Primorsku było dużo spokojniej. Jest proponowane jako miejsce dla głównie rodzin z dziećmi. Spotkałam się też z sytuacją, gdzie ktoś nie doczytał i przyjechał do Primorska i się rozczarował, bo nie było klubów nocnych.
Cały czas mamy do dyspozycji plażę i cały czas mamy do dyspozycji morze w obu tych kurortach.
Tak, z tym, że w Słonecznym Brzegu ta plaża, no mnie osobiście się nie podobała, więc była zatłoczona. Jedna plaża taka, no ciągnąca się, one dosyć były szerokie te plaże, piaszczyste, to na pewno. Jest ulica, hotele i plaża.
Widok z hotelu ładny, no ale z drugiej strony, czas jesteśmy...
Tak, jakbyśmy byli w mieście.
Cyplonu.
Tak, w mieście, w cywilizacji. No ale są osoby, które to preferują. Pod tym kątem to na pewno ktoś chce pojechać i się pobawić. Sam Słoneczny Brzeg, czyli kurort Słoneczny Brzeg, ponieważ Primorsko również jest w regionie Słoneczny Brzeg. I stąd były czasami nieporozumienia. Całe właśnie to wybrzeże jest Słoneczny Brzeg, Złote Piaski są wyżej. Warna leży w regionie Złotych Piasków.
Czy łatwo tam znaleźć jakiś klimatyczny, fajny, sympatyczny i tani nocleg?
Są do dyspozycji apartamenty. Polacy mają swoje własne apartamenty, które wynajmują od turystów dla turystów. Cenowo też to wyglądało przyzwoicie.
Mówiliśmy o muzyce. Jaki rodzaj szumu i hałasu może nam towarzyszyć w Bułgarii?
Kurort, o którym mówiłam, no to muzyka taka stricte pop, jakieś disco. Natomiast ja się spotkałam z naprawdę regionalną, lokalną muzyką. Tam graną w restauracjach i tańcach, tańce choro. Coś wspaniałego. Byłam zachwycona tym, jak współcześni Bułgarzy bawią się w restauracjach, przy muzyce na żywo, swojej lokalnej muzyce na żywo. Kobiety głównie tam tańczą. Taniec przypomina czasami trochę grecką zorbę. Jest taki bardzo integrujący, powiedziałabym. Trzymanie się za ręce, za dłonie, muzyka na żywo, coś naprawdę niesamowitego. Do przeżycia, do doświadczenia. Sama również w tym uczestniczyłam. Oczywiście nie mogłam się oprzeć, żeby nie wskoczyć do tego kręgu i potańczyć. I jeszcze jest też swego rodzaju rytuał, który jest tam dosyć popularny. Nazywa się to nestinarka, czyli taniec na ogniu, rozżarzonych węglach. Wykonywała go kobieta, natomiast też zdarza się, że też tańczą mężczyźni, więc też niezwykłe przeżycie. Można sobie oglądnąć, takie mistyczne wręcz.
W uchu na świat wybraliśmy się do Bułgarii. Są tacy, którzy myślą, że o Bułgarii wiemy już wszystko, że mamy wybrzeże, że mamy turystów, którzy się dobrze bawią. Mamy muzykę taką hecną, przy której można potupać. Mamy oczywiście starożytną historię i widzimy trochę ruin, ale przecież Bułgaria w zasadzie jest pełna rozmaitych, bardzo intrygujących tajemnic. Co może znaleźć taki bardzo, bardzo ciekawski turysta?
No byłam jeszcze w takim niezwykłym miejscu w okolicach Warny. Nazywa się to miejsce Kamienny Lasem.
Barbara Jońca.
Dawno temu tam było morze. W tej chwili miejsce wygląda jak skamieniałe pnie drzew w różnych kształtach. Niektóre jakby leżą, niektóre stoją. Jest piaseczek. Generalnie to miejsce znajduje się przy drodze, przy takiej krajowej drodze. Co mnie zaciekawiło, ten piasek, który wygląda jak piasek z plaży przy morzu. To miejsce jest określane jako miejsce mocy. Słyszałam, że w ogóle w Bułgarii jest wiele takich miejsc i tak liczę, że jeszcze tam wrócę.
Czy nie wyglądało to trochę jak z horroru?
Jak z horroru, nie. Tego dnia, kiedy tam byłam, było bardzo cieplutko, przyjemnie, słonecznie. Jeszcze byłam też z rana, byłyśmy z koleżanką, nie było wielu turystów. Ono nie jest tak dosyć popularne. Pytałam Bułgarów, bo też miałam oczywiście okazję poznać i pokazywałam im to miejsce, to byli zaskoczeni, że coś takiego jest.
Czy Bułgarzy znają taką starożytną historię swoich ziem?
Na przykład Begliktasz, to miejsce, o którym wcześniej wspomniałam, tam w okolicach Primorska, jest dosyć znane. i miałam okazję też rozmawiać z Bułgarką, która tam akurat też pracowała w jednym z hoteli, była menadżerem. Codziennie rano biegała w to miejsce, żeby się wyciszyć, chyba też medytowała. Oni jakby wiedzą o tym. Czasami mam wrażenie, że może też nie do końca chcą się z tym dzielić, ze światem, że chcą to zachować gdzieś dla siebie. Pierwsze skojarzenie, no to Bułgaria, lata 70., 80., wszyscy pakują się do Fiata i jadą do Bułgarii.
Poznają się z lokalną ludnością, która też się bawi dobrze, taki tak. mamy obraz, idylliczny.
Taki obraz. Natomiast też się zauważa, że, ja przynajmniej zauważyłam, że Bułgaria no jest biedniejszym krajem niż Polska. Ja bym tak określiła jakieś 15 lat temu Polska. Taki mój odbiór był. Okazuje się, że Bułgarzy świetnie rozumieją polski, przez to, że tylu Polaków tam przyjeżdża, nauczyli się naszego języka. Angielski nie jest tak popularny jak w Europie, gdzieś tutaj zachodniej, bardziej rosyjski, więc praktykowałam sobie bardzo fajnie rosyjski. Nie miałam jakby dyskusji na tematy polityczne. Słyszałam, że Bułgaria jest troszeczkę skorumpowana. Takie były informacje gdzieś przekazywane.
Że ale tam... turysta, który tam sobie wędruje po prostu i ma ochotę spędzić 2 tygodnie w błogim spokoju, nie spotka się z takimi sytuacjami, które dla niego będą niekomfortowe.
Nie, ja osobiście też byłam tam prawie 4 miesiące. Czułam się tam bezpiecznie. Wszystko było jak najbardziej w porządku.
Zawędrowaliśmy do Bułgarii. No jeżeli Bułgaria, to oczywiście kojarzy się to z winami bułgarskimi, tymi lepszymi, tymi troszkę gorszymi, ale jeżeli bawimy się na plaży, w słońcu, to różne rzeczy nabierają różnych smaków. Jakie są najciekawsze smaki Bułgarii? To wie Barbara Jońca, która spędziła w Bułgarii 4 miesiące.
Pierwsza potrawa, z którą się gdzieś tam spotkałam w Bułgarii i o której wszyscy mówią, wiedzą, że coś takiego jest, to jest oczywiście szopska sałata. To są pomidory, ogórki pokrojone, obsypane białym serem. Wygląda to bardzo prosto, nic szczególnego. Natomiast ja się tym zajadałam. Przez cały sezon ona była serwowana, w każdej restauracji można było ją dostać. Ser Sirene jest taki specyficzny ser bułgarski. On jest produkowany albo z mleka krowiego, albo też z owczego. Słony, przypominający troszeczkę fetę grecką. Bardziej powiedziałabym ściślejszy, bo feta jest taka luźna. Banica to takie ciasto, placek, właśnie również z tym nadzieniem serowym, przypominający ciasto francuskie, zawinięte w ślimak, więc oni się tym też zajadają. Słyszałam, że to jest takie bułgarskie śniadanie, kawa i właśnie ta baniczka, banica.
To jest słone czy słodkie?
Słone. Akurat to było bardziej wytrawne. Cóż jeszcze? Musaka. Też robią świetną musakę. Przyprawy tam też zawędrowały, więc ta kuchnia jest smakowita i przyprawiona.
Czy to jest taka kuchnia wysublimowana czy prosta?
Dosyć prosta. Duszone warzywa wszelakie, tego mięso, takie jednogarnkowe danie kawarma, gdzie są warzywa i mięso właśnie duszone długo, kilka godzin w specjalnym takim glinianym naczyniu. Przepyszne to było, ja się tym zajadałam. Takie sosy też na bazie jogurtu. I ona dosyć tłusta była. Dodatek jogurtu neutralizował na pewno. Ziemniaki, dużo potraw właśnie z ziemniakami również. Papryki faszerowane.
A słodycze?
Słodycze, mega słodkie, takim lukrze, cukrze, ale dobre było. Czemu nie? Do kawy porannej.
Dużo się dało zjeść takich bułgarskich smakołyków?
Nie, dużo nie. Hałwę też Bułgarzy robią dobrą, słonecznikową, ponieważ Bułgaria, akurat też jak byłam w tym czasie letnim, pola słoneczników, więc oni dużo tych słoneczników uprawiają, więc robią również z ziaren hałwę. Róża jeszcze, może też wspomnę o generalnie o bułgarskiej róży.
No taki eksportowy jakby tak, podstawowy produkt.
Podstawowy olejek. Produkt, olejek różany, wszelkie kosmetyki na bazie róży, wody różanej. Oczywiście trzeba też sprawdzać, bo jak ktoś się jakby orientuje, ma świadomość, co tam jest w tych kosmetykach, no to no niby pachniało różą, ale czy to była róża? Ale udało mi się znaleźć też takie kosmetyki, gdzie naprawdę oni też to dbają, mają świadomość tych naturalnych kosmetyków. Więc produkują również naturalne z tym olejkiem różanym, czy z wodą różaną. Wino również różano, wino figowe. Zachwyciłam winem figowym. Figi, akurat koniec sierpnia, wrzesień, to był sezon, kiedy one dojrzewały. Więc pierwszy raz miałam również okazję popróbować sobie fig z drzewa bezpośrednio. Z tych fig oni przyrządzają jakieś konfitury i to wino figowe, takie słodziutkie, pyszne.
Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy się zrobili głodni teraz. A jeżeli ktoś chce sprawdzić kuchnię bułgarską na sobie, no to proszę zaplanować wyprawę do Bułgarii. To nie jest duży wydatek, nawet jeżeli byśmy mogli sobie zaplanować 3 tygodnie, to damy radę.
Tak, jak najbardziej. Tam ceny były całkiem przystępne w restauracjach.
Barbara Jońca, 4 miesiące bułgarskich wakacji spędziła w Primorsku, to była taka baza, no ale warto, jeżeli mamy trochę czasu i nie jesteśmy bardzo zajęci leżeniem na plaży, obejrzeć, co tam się dzieje dookoła. I wtedy powstaje kwestia, na jaki transport postawić, żeby było najwygodniej.
Możemy skorzystać z wypożyczalni aut, ponieważ są dostępne. To jest taka najprostsza, najwygodniejsza oczywiście dla osób zmotoryzowanych i posiadających prawo jazdy. Transport publiczny również tam funkcjonuje. W okresie letnim, w sezonie są uruchamiane specjalne linie, busy, które dowożą w takie najbardziej popularne miejsca. Chociażby z Primorska była linia do Sozopolu. To było takie stare miasto, bardzo stare, w odległości 20 kilometrów od samego Primorska. Kolejne miasteczko warte zobaczenia to Nesebar i tam również, oczywiście z przesiadką w Burgas, była możliwość dostania się transportem publicznym.
Jak się dostać do Bułgarii w ogóle? Z Polski, najwygodniej.
Najwygodniej z Polski, oczywiście samolot. Do Burgas, tak. Tam jest lotnisko, takie niewielkie lotnisko. Można też do Warny. 2 lotniska, właśnie tutaj region Słonecznego Brzegu nad Morzem Czarnym. Bo jeszcze jest bodajże Sofia, no ale już Sofia jest bardziej w głąb lądu.
Jeżeli wybierzemy wybrzeże, dolecimy do któregoś z tych dużych miast, a małych lotnisk, to stamtąd się bez problemu dostaniemy, gdzie wybierzemy sobie punkt
tak,
docelowy.
Jak najbardziej. Tam są też prywatni przewoźnicy, których można znaleźć, jak poszukamy sobie w internecie, że świadczą usługi transportu właśnie. Ta turystyka tam się rozwija. Bardzo, powiedziałabym, że prężnie się rozwija. No, zawsze była i teraz też nadal jest. Więc Bułgarzy jakby zarabiają, robią biznesy tam, też turystyczne.
Bułgaria to oczywiście Europa, ale tam panują troszkę inne obyczaje. Czy dla turysty jest to informacja, na którą powinien zwrócić uwagę, że czegoś nie wypada zrobić, albo że są jakieś słowa czy gesty, których naprawdę lepiej nie używać?
No to takim podstawowym gestem, który tam funkcjonuje w Bułgarii, to jest to, że Bułgar na nie będzie kręcił głową.
Tak jak my na tak.
Jak my na tak i odwrotnie.
A taka pomyłka, powiedziałabym, przed którą trudno się ustrzec, bo my odruchowo czytamy język ciała w ten sposób, że jeżeli ktoś pochyla głowę do przodu, do tyłu, to znaczy, że się zgadza.
Tak, a to jest odwrotnie.
Jesteśmy nad Morzem Czarnym, to jest troszkę inny klimat. Czy tam występują kłopoty z florą bakteryjną, tak jak wyjeżdżamy do cieplejszych krajów i powinniśmy pamiętać o zabezpieczeniu swoich żołądków?
No, jeśli mamy taki wrażliwy żołądek, to może się coś takiego zdarzyć. No, mi osobiście się nie przytrafiło. Słyszałam, że niektórzy tam drobne jakieś takie niedyspozycje żołądkowe mieli.
Jakieś jadowite zwierzęta?
No, jakieś węże tam bywają.
Właściwie już wszystkie takie najbardziej oczywiste porady zostały wypowiedziane. No to jest taki kraj, który jest nam w gruncie rzeczy dosyć bliski. Ale chciałam jeszcze zapytać, czy Bułgarzy mają podobną mentalność? Czy to jest zupełnie inny naród?
To w sumie coś tam jest takiego. W nich, że są tacy bardzo żywi, energiczni. Z takimi Bułgarami się spotkałam.
Są praktyczni? Czy są raczej narodem, który lubi siestę i romantyzm?
Ja spotkałam się z tym, że są bardzo pracowici, na pewno. Czyli być może w tym sezonie takim turystycznym, no to wszyscy tam pracują. Taka możliwość, żeby sobie zarobić. Ale później po sezonie jest odpoczynek. Raczej potrafią się bawić. Restauracje, które wieczorami właśnie zamieniały się w przestrzenie tańców i to wskazywały na to, że lubią się bawić.
Naszą zachętę do wyprawy do Bułgarii już powolutku kończymy, ale powiedzmy jeszcze o jednym mieście, które warto sobie odnotować, planując tę wyprawę.
Tak, zapraszam do odwiedzenia Nesebaru. To jest taka perełka wybrzeża tutaj Morza Czarnego. Określa się je mianem nawet muzeum archeologicznego, architektonicznego. Niezwykłe budowle. Generalnie miasto jest wpisane również na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Leży na półwyspie, na który dostajemy się taką wąską drogą. Wita nas stary młyn, a później wjazd, brama, niezwykłe budowle, no majstersztyk. Ja się zachwycałam tą misterią budynków, więc myślę, że architekci będą tam mieli przyjemność spędzania w tym miejscu. Kafejki, kawiarnie. No oczywiście też to jest takie miasteczko handlowe, więc dużo różnych straganów. Jest też miejsce z degustacją win, Mesambria, bo generalnie w ogóle wcześniej Nesebar miał nazwę Mesambria. W tym sklepie, zanim zakupi się właśnie winko, można sobie popróbować różnych tam specyfików i win, i coś mocniejszego, bo oczywiście jeszcze jest rakija, o której nie wspomnieliśmy, więc też taki trochę podlaski bimber w Bułgarii. I były tam też takie budowle, gdzie pierwsze piętro było wysunięte bardziej do ulicy. I być może to ma jakąś swoją nazwę, ja akurat nie znam tej nazwy, ale pierwszy raz się z czymś takim spotkałam. Pytałam, dlaczego to tak wygląda, więc okazało się, że chodziło o to, żeby był przejazd konno, czy tam jakimś pojazdem. Ta wystająca część była wyżej, więc te domki, one są w ogóle tam bardzo malutkie, żeby było więcej przestrzeni dla domowników, więc one były podniesione i wysunięte wyżej. Takie daszki, tak, a wtedy tam swobodnie mogły pojazdy się przemieszczać.